Dzisiaj będę kontynuował to, co zacząłem poprzednio na temat Ducha Świętego. I w skrócie przypomnę, żeby to nie było wyrwane z kontekstu. Pamiętacie, jak Jezus żegnał się już pod koniec swego życia na tej ziemi z uczniami i mówił, że ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I to była cudowna obietnica. Po to, żeby był z wami na wieki. Bóg Ojciec odpowiedział na tą prośbę Jezusa. Duch Święty przyszedł i zamieszkał w każdym nowonarodzonym Bożym stworzeniu. Mówiliśmy o tym, że On jest Pocieszycielem. Pocieszyciel to jest osoba, która przychodzi i pocieszać kogoś, kto jest smutny. Amen. Powiem wam, że On jest najlepszym pocieszycielem, o wiele lepszym niż każdy człowiek, o wiele skuteczniejszym. Amen? Okej. Okay. To jest Duch Prawdy, więc On objawia prawdę i wprowadza w prawdę. To oznacza też dla nas, to się dzieliłem, ale przypomnę, bo to było kiedyś, usłyszałem takie zdanie i ono mnie bardzo dotknęło. To jest taka perełka mądrości Bożej. Wielu ludzi szuka ulgi. Oni nie szukają prawdy, oni szukają ulgi w swoich sytuacjach i okolicznościach. I bardzo często szukają nie tam, gdzie trzeba i nie mogą znaleźć. Oni powinni zacząć szukać prawdy, bo przyjęcie prawdy przyniesie im ulgę i przyniesie im wolność. Wiele razy mówiłem, że prawda nie zawsze jest przyjemna dla nas, ale ciągle pozostaje prawdą. Ważne, że prawda nas kocha ponad wszystko. Amen. Prawda zawsze ma dla nas łaskę, zawsze ma miłosierdzie, ma zrozumienie i chce nam pomóc. Mówiliśmy o tym, że On jest też nauczycielem, więc Duch Święty jest najlepszym nauczycielem tego Słowa. I to, czego On uczy, On naucza nas o całej duchowej rzeczywistości. On jest autorem tego słowa, więc on ma zrozumienie tego. I myślę, że wielu z nas nieraz czyta pewien fragment i wydaje ci się, że już wiesz, o co chodzi. I masz w głowie pewną wiedzę i wydaje ci się, że już wiesz. A potem czytasz kolejny raz to samo i nagle błysk, zasłona zostaje odsłonięta i widzisz prawdę. I wtedy wiesz, że wiesz, że wiesz. I znasz prawdę już. On też powiedział, że On będzie świadczył o Jezusie. Czyli On objawia nam Jezusa. Wiecie, to słowo mówi o Jezusie. Ono nie przynosi objawienia. To Duch Święty poprzez słowo przynosi objawienie i objawia Jezusa. On też przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Ostrzega, udziela rady, udziela mądrości. Dzieliłem się też takim osobistym świadectwem, kiedy mówiłem o tym, jak On objawiał Jezusa i dzieło krzyża, że prowadzi nas do chwały Ojca, do doświadczania tego, że udziela nam rady, udziela nam mądrości, ostrzega, pomaga w słabościach, pociesza. Pomaga wziąć dziedzictwo. Wiecie, to jest bardzo ważne. Możesz znać prawdę teologiczną, a prawda mówi tak. Jeśli narodziłeś się z Boga, to jesteś dziedzicem Jego Królestwa i współdziedzicem Jezusa Chrystusa. Ale widzicie, przyjęcie prawdy nie sprawia, że doświadczasz tego w swoim życiu. Amen. Więc tylko On może cię wprowadzić, zaprowadzić cię do tej sfery i nauczyć ciebie, pokazać ci to, objawić ci to dziedzictwo, dać ci zrozumienie tego dziedzictwa i nauczyć cię czerpać z tego dziedzictwa i nauczyć cię funkcjonować jako dziedzic. Tylko On może to zrobić. Litera sama tego nie zrobi, wiedza tego nie zrobi, ale On przyszedł po to, żeby nam pomóc w tym. Daje też doświadczać miłość Ojca. Biblia mówi, że miłość Boga Ojca jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Wiecie, można Można podejść do kogoś i objąć go, powiedzieć: fajnie, że jesteś. I to może być fajne dla duszy człowieka. Fajnie, Aleś, że jesteś.
Dziękuję.
Poklepać go. Widzicie, i to jest dobry gest, prawda? Ale czy on przez to doświadcza miłości Boga? Nie. Bo to jest doświadczenie ducha. Ja nie mówię, że to jest źle tak robić. Ja chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że miłość jest duchem, to jest duch Pana i on może dotknąć ducha człowieka. Kiedy to może się stać? Kiedy poprzez dotyk ta miłość wleje się w serce człowieka. Może to może doświadczyć przez też objęcie. Można tego doświadczyć przez słowo albo przez bycie z kimś. Po tym seminarium napisała do mnie jedna osoba, nie z naszego kościoła, i powiedziała, napisała tam tak: pastorze, to czym się dzieliłeś, to było jak miód na moją duszę i na moje serce. I mówi: wracałam do domu i bałam się, że jutro pójdę do pracy i stracę to wszystko. Mówi: bałam się stracić tego, co otrzymałam tam. Przez co ona to otrzymała? Przez bycie i przez słuchanie. Otwórzmy sobie 1 Koryntian, 2 rozdział. I przeczytamy od 6 wiersza. Paweł tutaj dzieli się słowem do kościoła w Koryncie. Ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taką rzecz. Po pierwsze, listy do kościoła w Koryncie to nie jest mięso, to jest mleko. Kiedyś może o tym głębiej powiem. Po drugie, to był kościół składający się z ludzi, gdzie było masę grzechów w kościele. A pomimo tego wszystkie dary Ducha Świętego działały. Ciekawe, co? Paweł tylko to potem uporządkował. Jaki jest tego wniosek? Że bycie w grzechu, nowonarodzone dziecko, jak żyje w grzechu, to wcale nie oznacza, że nie może Duch Święty przez nią działać. O tym kiedy indziej. Czytamy od 6 wiersza. My tedy głosimy, Paweł mówi o sobie, głosimy mądrość wśród doskonałych, to jest takie troszeczkę nie bardzo właściwe tłumaczenie, powinno być dojrzałych. Więc głosimy mądrość wśród dojrzałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. A więc Boża mądrość jest tajemna, jest zakryta i Bóg ją objawia, której żaden z władców tego świata nie pozna, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. I potem mówi tak: głosimy tedy jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokość Boga. A więc Duch Pana, Duch Święty objawił Pawłowi i nie tylko jemu cudowne rzeczy, które Bóg przeznaczył dla tych, którzy Go kochają. Pomyślcie przez chwilę. Nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Widzisz, to Duch Święty, on przynosi ci objawienie i zrozumienie, czym Bóg Ojciec obdarzył swoje dziecko. Nie obdarzy, obdarzył. Jeśli tego nie wiesz i nie szukasz tego, nie jesteś otwarty, to on nie może ci objawić tego. I wtedy prawdopodobnie modlisz się o rzeczy, na które nie widzisz odpowiedzi, Bo często modlisz się o rzeczy, które zostały ci darowane w Chrystusie. Więc Duch Święty, On jest tym, który objawia ci to, czym Bóg Ojciec cię obdarował. Tak jak się dzieliłem poprzednio, On objawia całe dzieło krzyża. To, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu. On oddaje objawienie. I to nie jest tylko przebaczenie grzechów. To jest może pierwszy próg taki tego. Małutki stopień. Początek. Bada głębokości Boże. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Człowiek zmysłowy, cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, inne tłumaczenie mówi, są szaleństwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Duch Święty był i wiedział, że w Bożym sercu Ty zaistniałeś i zaistniałaś. I On zna Twoje powołanie i przeznaczenie. Nikt z nas tutaj nie jest przypadkiem. On był, kiedy Bóg Ojciec zamyślił, żeby uczynić Ciebie, żebyś zaistniał, zaistniała w określonym czasie, w określonym miejscu. W Bogu nie ma przypadków. Duch Święty wszystko wie. On zna Boże drogi i On zna Bożą drogę dla Ciebie osobiście, indywidualnie. Czyli zna Twoje powołanie i przeznaczenie. Pomyśl przez chwilę. Wie, do czego jesteś przeznaczony w zamyśle Boga Ojca. I to jest coś, co jest zapisane. On wszystko wie. On wszystko wie. On jest wszechwiedzący. Widzisz, On pragnie prowadzić cię przez to życie właściwą drogą po to, żebyś ty był spełniony i spełniona na tej ziemi, spełniony i spełniona w Bogu i jeszcze przyniosła owoc dla Niego, przyniósł owoc dla Niego, dla Jego Królestwa. Widzisz, system tego świata, duch tego świata inaczej mówi nam. Musisz się dobrze uczyć, dobre studia mieć, bo z tego będzie dobra kasa i będziesz miał przyszłość. To jest odwrócone o 180 stopni. Kiedy patrzę na pierwszych uczni, to byli prostacy. Upodobało się Bogu Ojcu objawić te rzeczy prostaczkom, a zakryć przed mądrymi. Z tego jest wniosek, że mądrość tego świata zasłania to. I ludzie tego nie widzą. On uczy Bożych dróg. Wiemy, że Bóg powiedział, moje drogi nie są waszymi do Izraela, prawda? Dawid modlił się, Panie, naucz mnie swoich dróg, objaw mi je i naucz mnie chodzić nimi. Dawid wiedział, że to jest bardzo ważne, żeby nie chodzić własnymi drogami, a Bożymi. Dlaczego? Bo tylko na Bożej drodze masz to prowadzenie, masz to zrozumienie, masz Jego ochronę, Jego przychylność, Jego łaskę, Jego błogosławieństwo. Na Jego drodze wydajesz owoce. Sam jesteś spełniony i spełniona i wydajesz owoce. Jest o Mojżeszu powiedziane. Mojżeszowi zostały objawione drogi pańskie, drogi Boże, a cały naród przez to widział Bożą chwałę. Wiecie, co to, o czym to mówi? Że jeden człowiek, który przyjmie objawienie Bożych dróg, może stać się błogosławieństwem dla narodu. Jeden człowiek. Innymi słowy, jeden człowiek i Bóg to wystarczy. Wystarczy. Jezus jako Syn Człowieczy był jeden. Czy ktoś go rozumiał za życia? Nie. On był we właściwej relacji ze swoim Ojcem i dokonał Bożego planu, wypełnił go w doskonały sposób. Uczy Bożych dróg. Widzicie, duch tego świata mówi tak. To jest dobre, więc na pewno to jest Boże. Więc bierzesz to, co dobre i po jakimś czasie widzisz, że to wydaje owoce duchowej śmierci. W tym nie ma życia Bożego. Z tego jest wniosek. W ogrodzie Eden rosły dwa drzewa. Drzewo poznania dobra i zła i drzewo życia. Duch tego świata przyjdzie i powie ci, to jest dobre. Sam przerobiłem takie lekcje. Nawet dziękowałem Bogu, bo myślałem, że to jest Jego odpowiedź. A w środku miałem dzwoneczek, który dzwonił coraz głośniej, głośniej i głośniej, aż w końcu zatrzymałem się, żeby go posłuchać. A wydawało mi się, że to było dobre. Nawet dziękowałem Bogu w modlitwie. Wiecie, to może być przerażające, to o czym mówię. Wiecie dlaczego? Jak bardzo potrzebujemy być wrażliwi. Jak bardzo łatwo się pomylić. On jest tym, który przychodzi i uczy dróg pańskich. On uczy tej rzeczywistości duchowej. Zbawia naszą duszę. Otwórzmy sobie list Jakuba. Myślę, że nie jeden z nas doświadczył, tak jak tutaj jest, że cierpienie duszy jest nieraz bardziej bolesne niż cierpienie w ciele. Jesteście ze mną? Okej. Niektórzy z tego powodu idą do psychologów lub do psychiatrów, a inni pętla, życie nie ma sensu. Lepiej z sobą skończyć, ja będę miał spokój i oni. Jako dziecko kiedyś też tak myślałem. Jeszcze będąc w szkole podstawowej. Tylko lęk przed śmiercią mnie uchronił. Widzicie, kiedy dzisiaj patrzę i myślę o ludziach, którzy nie znają Jezusa, to przerażenie mnie ogarnia, jak oni funkcjonują, ile napięć muszą przeżywać, ile stresów i lęków o przyszłość. A jest coraz gorzej na świecie. Coraz trudniej. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. W jaki sposób Jezus zbawia naszą duszę? Kiedy przyjmujesz z łagodnością, nieraz na kolanach z pokorą, prawdę, słowa. Wtedy twoja dusza jest zbawiona. I tam jest dalej napisane, że bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Tutaj to słowo słowa, to jest greckie słowo nie rema, logos. Będę o tym kiedyś nauczał, w jaki sposób rozróżnić, bo dlatego, że widzę, że jest dużo zamieszania w ciele Chrystusa pomiędzy słowem logos i rema i ludzie nie bardzo rozumieją, jak to chwycić. Mamy być wykonawcami logos, tego słowa. I wtedy dusza jest zbawiana. I Duch Święty daje łaskę i moc, żeby stawać się wykonawcą Słowa. Prowadzi nas w modlitwach też. Przypomnijcie sobie moment, kiedy pierwszy raz On przyszedł i zamieszkał w was, jak was inspirował do modlitwy. Pamiętacie to? Jaki jest z tego wniosek, że On jest inspiratorem? My nie zawsze wiemy, jak się modlić, o co się modlić. List do Rzymian, 8 rozdział, 26 wiersz. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Duch wstawia się za nami. Kiedy jest jakiś problem, z zasady myślisz się rozumem, bo wydaje ci się, że tak, że to jest dobre to, co wypowiadasz przed Bogiem. Jesteście ze mną? Ale widzisz, że to nie działa. I nieraz nie wiesz dlaczego. Widzicie, Jezus obiecał, że modlitwy powinny przynosić odpowiedź nam, tak? Więc jeśli coś nie działa, to coś robię nie tak, bo powinno działać, a nie działa. Ja wiem, że jest wstawiennictwo, nieraz jest długotrwałe, nieraz jest to duchowa wojna i tak dalej, i tak dalej. Ale nieraz są sytuacje, kiedy naprawdę nie wiesz, jak się modlić. I wtedy, a On wie, bo On zna prawdę o tej całej sytuacji. On wszystko wie. I On, mieszkając w tobie, chce ci pomóc w tym. On chce cię zainspirować, dlatego że Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy swego ludu. Więc On chce cię zainspirować, żeby poprzez twoje usta wychodziły właściwe słowa, po to, żeby odpowiedź przyszła do ciebie. Ja się z wami podzielę, jak ja to robię. Może to komuś pomoże. Kiedy nie wiem już, jak się modlić o daną sprawę, wyciszam się i modlę się cicho językami. Mówię: Duchu Święty, Ty wszystko wiesz. Przyjdź i poprowadź mnie w tym. I po cichutku modlę się i czekam, czekam. I w końcu przychodzi. Zaczyna mi poddawać słowa. Wypowiadam słowa rozumem już, a potem znowu językami. Tak przeplatam to. I nieraz, kiedy popatrzę na zegarek, o, już godzina minęła. A mnie się wydawało, że to było 5 minut. Można się zatracić w tym. I wtedy masz radość i spełnienie z modlitwy. Sprawia im radość w domu modlitwy. Masz radość. To nie jest coś, że się zmagasz, że orasz. Nieraz jest i tak. Ale to jeśli poddajesz się Jemu, to On zaczyna cię prowadzić. Tylko widzisz, to nie przychodzi za 5 minut, jak kawa rozpuszczalna. Potrzebujesz się oddzielić i wyciszyć. Będę jeszcze też o tym mówił, nie dzisiaj. Ja tylko dzisiaj chcę pokazać, co On robi. Więc jest tym, który prowadzi w nas w modlitwie. On inspiruje, poddaje nam słowa. Nieraz w czasie takiej modlitwy nagle przychodzi ci obraz jakiejś osoby i zaczynasz widzieć coś w sferze duchowej, z czym się ona zmaga, i zaczynasz się modlić o nią. Widzisz, takie modlitwy, one wypływają z wnętrza. To nie jest z głowy, dlatego że On mieszka tam, w środku. To jest coś z ducha. To Duch poprzez Ducha wypowiada słowa. I to jest coś, co dotyka Ducha Boga. Jeśli modlitwa ma przynieść odpowiedź, to Duch Boży potrzebuje być dotknięty. Otwórzmy sobie 1 Tymoteusz. coś pokażę. 1 Tymoteusz, 2 rozdział i przeczytamy kilka wierszy, a potem się podzielę pewnym świadectwem. Paweł mówi tak, pisze do swego duchowego syna, do Tymoteusza i mówi tak, przede wszystkim, więc napominam, zwróćcie uwagę, mówi, przede wszystkim, więc mówi tak, to jest bardzo ważne i mówi tak, napominam, nie przypominam, napominam. Napomnienie jest wtedy, kiedy Paweł zobaczy, że oni czegoś nie robili, co powinni byli robić. Amen? Więc mówi, napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za wszystkich. Dlaczego? Bo Bóg Ojciec pragnie zbawienia wszystkich. Więc potrzebujemy modlić się o duszę tych, którzy nie znają Boga. Kościół musi się za to modlić, bo kto się będzie za nich modlił, jak nie Kościół? Jeśli Kościół się nie zacznie modlić, to wielu wyląduje w piekle. Potem mówi tak, za królów i za wszystkich przełożonych, czyli za przywódców narodu, za wszystkich przełożonych. To też jest mowa o twoim szefie w pracy. Nie po to, żebyś go przeklinał czy przeklinała, bo ci się coś nie podoba. Masz się modlić za niego. Nawet jeśli on jest B. Bo jest B dlatego, że jest pod wpływem Królestwa Ciemności. Dlatego robi pewne rzeczy tak, a nie inaczej. A ty będąc w Królestwie Światłości potrzebujesz mieć zrozumienie. Więc nie możesz go oskarżać, a nie osądzać. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Podzielę się tutaj z wami coś, o czymś. Kiedy kończyła się pierwsza kadencja Wałęsy jako prezydenta, i on się szykował do drugiej kadencji wyborów. I jego przeciwnikiem w tych wyborach był Aleksander Kwaśniewski. Przypominacie sobie to? Tak. I wielu ludzi wierzyło, że Wałęsa będzie miał drugą kadencję. I pytali się mnie, a ja powiedziałam, on już nie będzie prezydentem. Jak to? Ja powiedziałam, Kwaśniewski będzie prezydentem. Ten komuch? I skoczyli na mnie jak sępy na żer. Ja powiedziałem, zobaczycie. I tak się stało. Skąd wiedziałem? Pan mi to pokazał. Powiedział po prostu o tym. Obserwowałem pierwszy rok jego kadencji. Kiedy mijał rok, słuchałem jego przemówień, wystąpień. Kiedy mijał rok, Pan położył mi na sercu, i to było coś suwerenne z nieba, że ja dzień w dzień, bez specjalnego przygotowywania się, to wychodziło ze mnie, wstawiałem się za niego i za jego całą rodzinę. 9 lat, dzień w dzień. Kiedyś w czasie tej kadencji spotkaliśmy się z żoną, z pewnym znanym człowiekiem w Polsce. I zaczęliśmy rozmawiać na temat, i on zaczął psioczyć na tego prezydenta. Ja powiedziałem, wiesz co, uważasz, jesteś chrześcijaninem? Ja mówię, a ja się modlę za niego i ja uważam, że on jest jako prezydent, jest dobrym prezydentem. O mój Boże, jak skoczył na mnie. Ja powiedziałem, wiesz co, zostawmy ten temat, bo wyjdziemy z kłócenia. Ja nie chcę tego. Zostań ty przy swoim, ja przy swoim, okej? Nie minął miesiąc czasu, zadzwonił do mnie i mnie przeprosił za swoje zachowanie. Modliłem się o mądrość dla niego, o ochronę, o przychylność. Dzień w dzień, 9 lat. I miałem takie pragnienie, kiedy kończyła się jego prezydentura. Wiecie, nieraz dzieci mają pragnienia. Ja powiedziałam panu tak: Panie, mam takie marzenie, żeby kiedyś spotkać się z nimi i podziękować mu za jego służbę dla narodu. Służył jak potrafił. Wiecie, po ludzku to jest nierealne, prawda? Lub prawie nierealne. Zbliżały się święta, on zrobił taką pożegnalną, takie spotkanie w Belwederze. A ja miałem sen. To był tak realny, jakby była to rzeczywistość. Byłem tam obecny na tym przyjęciu pożegnalnym. I on chodził i dziękował wszystkim, witał się i w końcu podszedł do mnie. I trzymając moją rękę patrzył i widziałem, że wyrazem twarzy i wszystkim dziękuję mi. I na tym sen się skończył. Ja powiedziałem: Ojcze, dziękuję Ci. Ten sen był zaspokojeniem mojego pragnienia. Kiedy w 1987 roku przyjechał David Wilkerson do Polski i był w hali ludowej, moja żona z córką, ja wiedziałam, że Bóg ich tam dotknie przez jego posługę. I powiedziałam: idziemy do sali i każdy z nas siada osobno. A moja żona do mnie mówiła: to ty już nawet ze mną siedzieć nie chcesz. I powiedziałam: wiesz co, jak wyjdziemy z tego, to zrozumiesz dlaczego. Więc dziecko osobno, żona osobno, ja osobno. On głosił bardzo proste poselstwo. Wiecie, ewangelista ma namaszczenie. To namaszczenie działa. I kiedy wyszliśmy, Bóg dotknął się i wtedy i córki, i żony. Ja powiedziałam: teraz rozumiesz dlaczego? Dlatego, że kiedyś byście siedzieli przy mnie, byście byli skrępowani, żeby otworzyć swoje serce. I pomyślałam sobie tak: Panie, chciałbym mu kiedyś podziękować za to. Był kiedyś tutaj w kościele i poszedłem do Edwarda Pawłowskiego. Ja się dzielę specjalnie po to i powiem zaraz dlaczego. I powiedziałam: Edward, wiesz, była taka historia, Bóg się użył go. Chciałbym jakoś spotkać się i podziękować mu. On mówi: wiesz co, to jest niemożliwe. Dlatego, że on już wyjeżdżał, nie mieszkał tutaj gdzieś w hotelu, ktoś go tam zabierał i no było to niemożliwe. Powiedziałem: no trudno, sam myślę, może podziękuję mu po drugiej stronie. Ale kiedy był w hali Jorbita, Edward poprosił mnie o coś, żebym pojechał coś kupić i przynieść tam na salę, gdzie on był. I poprosiłem go o tłumaczenie. I tam osobiście mogłem mu podziękować. I on był też tym dotknięty. Wiecie, dlaczego się tym dzielę? Ja bardzo szanowałem tego człowieka i dużo się od niego nauczyłem. Widzisz, po pierwsze odnośnie wstawiennictwa. Jeżeli osądzasz kogoś, krytykujesz, czy jesteś niezadowolony, Bóg cię nie użyje w tym, bo nie masz właściwej postawy serca. Dzisiaj wielu przeklina rządzących. Bóg nie może ich użyć, bo oni nie mają serca Bożego do tego. Bóg znał moje pragnienie. On jest wszechmogący. I zrobił to, o co go prosiłem. Nawet w śnie. To było dla mnie bardzo realne doświadczenie, tak jakbym w rzeczywistości tam był. Można by było powiedzieć, że to było takie podziękowanie Boże za to, że ja odpowiedziałem na Jego poruszenie, Jego ducha, żeby się wstawiać za tego człowieka dzień w dzień, 9 lat. Kiedy Tusk został premierem, nie miałem tego. Dziwiłem się. Kiedy Komorowski został prezydentem, szanuję tego człowieka, ale nie mam tyle wstawiennictwa, co za tamtego. Modlę się za niego, za Tuska od czasu do czasu. Ale kiedy premier Kopar została, to wraca do mnie i prawie codziennie się za nią modlę. To oznacza, i chcę wam coś powiedzieć, i ja wierzę, że to jest coś, co od Ducha Bożego odbieram, że Polska dzisiaj jest w bardzo ważnym momencie swojej historii, że to może pójść albo w dobrą stronę, albo w bardzo złą. I ta osoba, premier Kopacz, ona może być o wiele lepszym premierem niż Tusk, ale ona potrzebuje modlitwy, osłony, wstawiennictwa, przychylności. Duch Święty poprzez nas, bo to jest Duch Jezusa, On pragnie też manifestować miłość Bożą. Podzielę się też jednym świadectwem, ostatnim. Szliśmy z żoną i z pewnym takim małżeństwem i nagle podchodzi bezdomny człowiek. Wiecie, bezdomnych można rozpoznać, zgadzacie się? Po ubiorze, po byciu i tak dalej. Ale co ciekawe, i on przyszedł i powiedział tak, to na Mikołaja, może mi Pan pobłogosławił jakimiś pieniędzmi. Ale zobaczyłem, że on jest inny niż pozostali. Ja widziałem to po twarzy jego. Oczywiście był zarośnięty, nie, troszeczkę cuchnął. I ja powiedziałam, dobrze. I on mówi tak, i zatrzymałem się, wyciągam portfel. I on mówi, proszę Pana, już nie piję. I był taki szczęśliwy. Ja mówię, to cudownie. Wyciągnąłem banknot i dałem mu do ręki. On był zszokowany. On powiedział tak, już dawno nie miałem w ręku takiego banknotu. Ja powiedziałem, to błogosławieństwo na Mikołaja. I mówię mu o tym, że Jezus ma moc zmienić twoje życie. On mówi, proszę Pana, przez ostatnie dni codziennie chodzę do katedry i dziękuję Bogu, że nie piję. Dochodzą mnie głosy, że ktoś mówi, że wszyscy z Kościoła katolickiego wylądują w piekle. Powiedziałam do tej osoby tak, jeśli jeszcze raz ktoś do ciebie takie rzeczy powie, to powiedz tej osobie, że dziękujesz Bogu, że to nie od ciebie będzie zależało. Czy rozumiecie, o czym mówię? Wszyscy potrzebujemy łaski. Jakim sądem sądzisz, takim będziesz osądzony. Tak działa duchowe prawo. I ja jestem bardzo cięty na coś takiego. Pan poprzez nas też, On ma pragnienie objawiać naturę Jezusa i też służyć innym. Kiedy byśmy popatrzyli na Ewangelię, zobaczymy taką prawdę, że największe cuda opisane w Ewangeliach, które uczynił Syn Człowieczy, będąc we właściwej relacji z Bogiem Ojcem, był wtedy, kiedy był poruszony współczuciem. Współczucie uwalnia namaszczenie. Duch Święty, On chce się odziać w ciebie. W 6 rozdziale Księgi Sędziów jest mowa o Gedeonie i tam jest taki fragment: Duch Pana ogarnął Gedeona. to słowo ogarnął, tak naprawdę ono oznacza, że Duch Boży odział się w Niego. Czyli Duch Święty odział się w Jezusa, w Syna Człowieczego i dlatego poprzez Niego mógł czynić to, co czynił, dlatego że Jezus się poddał Jemu. Był wrażliwy na Jego prowadzenie, na Jego tchnienie, był posłuszny, więc Duch Boży mógł Go użyć w taki sposób. Czym jest chrzest Duchem Świętym? Jest zanurzeniem. To tak, że Duch Święty wstępuje i jakby odziewa się w Ciebie i chce wtedy poprzez Ciebie czynić dalszą posługę taką, jaką czynił Jezus. Jeśli tego nie rozumiesz, to zatrzymasz. Stłamsisz to w sobie. Jakie są główne przeszkody? Wiecie, egoistyczne życie. Myślę, że jest główną przeszkodą po to, żeby Duch Pana mógł użyć Ciebie dla Królestwa. Jeśli nie jesteś w życiu zadowolony, wiecie, niezadowolenie bardzo często i szybko przechodzi w krytykę. Następny krok. Wiecie, za krytykanstwem przychodzi osąd. Za niezadowoleniem jest narzekanie. Narzekanie, narzekanie. To oni, to ona, to miejsce, to on. Narzekanie. Duch Boży nie może działać przez taką osobę, bo to go zamyka jakby w pudełku, bo to jest wbrew jego naturze. Za narzekaniem idzie krytyka, a za krytyką idzie osąd. Spotkałem się z pewnym pastorem, młody człowiek, i mówi tak do mnie: co sądzisz o Benychinie? Wiesz, z tym bogactwem jego, z tymi problemami w małżeństwie. I kiedy skończył mówić, powiedziałem tak: on nie jest moim sługą, więc nawet nie będę wyrażał opinii o tym. Nie mam prawa. Gdybyś się zapytał o kogoś, kto mnie służy, co sądzę o nim, to bym ci powiedział. Bo to jest ktoś, kto go znam osobiście, mi służy, więc mogę wyrazić opinię o swoim słudze. On nie jest moim sługą. I widziałam, że to go dotknęło i się zamknął. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 14 rozdział. I przeczytamy 4 wiersz. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Powiem wam, jeśli w sercu człowieka jest krytyka, osądzanie jakiegokolwiek Bożego sługi albo służby Bożej, czy jakiegokolwiek chrześcijańskiego kościoła, to jest cienka linka, bardzo cienka. Duch nie może używać takiej osoby. Nie to, że nie chce, nie to, że nie ma pragnienia. Nie może. Dlatego, że to jest coś wbrew jego naturze. Jeśli chcemy poznawać tą cudowną, boską osobę, która została nam dana przez Boga Ojca na prośbę Jezusa, my musimy mieć pewne zrozumienie i nauczyć się szanować ją. nauczyć się rozpoznawać obecność, kiedy przychodzi, i nauczyć się poddawać Jemu, szanować ją. Jeśli w nas nie ma łaski dla kogoś, kto służy, czy komuś, kto przewodzi, dla prezydenta, czy dla człowieka w ogóle, to Duch Święty nie będzie mógł nas użyć. Potrzebujemy pozwolić to, czym się dzieliłem na seminarium, pozwolić Bogu, żeby On wyciągał z Chrystusa i wkładał w nas tak długo, tak długo, tak długo, aż będziemy mieli Jego współczucie, aż będziemy mieli Jego łaskę, aż będziemy mieli Jego miłosierdzie, aż będziemy chodzić w prawdzie, nawet jeśli ona będzie trudna dla innych. Tak długo. Poproszę, Łukasz, ciebie już tutaj zespół. Mówię o takich prostych rzeczach właściwie, ale myślę, że bardzo ważnych. Wiecie, ja wierzę, że wszyscy chcielibyśmy i mamy pragnienie być używani przez Pana. Amen. Jesteście ze mną? Powiem wam, On ma pragnienie. On chce i pragnie odziać się w ciebie. Po to, żeby poprzez twoje człowieczeństwo mógł czynić te same rzeczy, co czynił Jezus. On nie jest przeszkodą. To my często nie pozwalamy. Z niewiedzy, z braku objawienia, z egoizmu nieraz. Nieraz wierzgamy po prostu przed tym. Nie poddajemy się. Jest taka zasada. Pan Jezus powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam dodane. Innymi słowy, jeśli ty się zajmiesz moim królestwem, ja się zajmę twoim. A my myślimy często odwrotnie. Panie, błogosław moje królestwo w wolnych chwilach, ja się zajmę twoim, czyli nigdy. Tak nie działa przymierze. Przymierze polega na tym, że oddajesz siebie. Największą ofiarę, jaką ty możesz oddać Bogu, to składasz swoje ciało na ofiarę żywą i świętą i miłą. A to znaczy, mówisz: Panie, oddaję ci siebie, użyj mnie jak chcesz. I wyczekujesz. I idziesz nieraz po ulicy i Pan porusza twoje serce do jakiejś osoby. Widzisz jakiś ból, cierpienie, daje ci współczucie. Po co to robi? Bo chce ciebie użyć, bo nie ma nikogo innego przy nim. A ty patrzysz na to i idziesz dalej. Płakać się chce. Powstańmy. Wiecie, dla mnie chrześcijaństwo to nie jest zabawa. To jest życie. To jest życie. To jest życie poświęcone temu, który oddał za mnie swoje życie. To nie jest zabawa. Ja wiem, że nie wszyscy będą stać za pulpitem i tak dalej. Myślę, że to wiemy. Ale to jest kwestia serca i jest kwestia decyzji serca i życia. Podziękujmy Bogu. Halleluja. Dzięki ci, Panie.